Proszę księdza, czy można kochać kogoś, kogo się nie zna?
No, z pewnością nie. To każdy przyzna, to nie trzeba być wielkim filozofem, żeby stwierdzić, że nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Raczej miłość jest efektem poznania, bliższego poznania, na przykład między osobami i też rodzajem poznania, miłość. To też jest rodzaj poznawania międzyosobowego. Bo jak się ludzie kochają, na przykład jak się ludzkie osoby kochają, to polega właśnie na poznawaniu, fascynacji sobą. To jak można kochać kogoś, kogo się nie zna.
Bo mnie kiedyś zainspirowały bardzo słowa Jana Pawła II, który wprost powiedział młodym ludziom, że miłość rodzi się z poznania. Nie jest czymś, co lata gdzieś w powietrzu, co powoduje owe przysłowiowe motylki w brzuchu, tylko sprawia to, że coś o kimś wiemy.
Mhm. No to jest problem z filozofią miłości. Dzisiaj to jest słowo takie nadużyte i takie zabałaganione również. My, katolicy, chrześcijanie, z naszą oryginalną, chrystusową wizją miłości, to my mamy wszystko poukładane i rozróżnione. Nie mieszamy miłości na przykład z zakochaniem, z euforią, z fascynacją.
A niektórzy jednak mylą.
Ale to dobrze jest sobie to w głowie ułożyć, że zakochanie to nie równa się miłość. Zakochanie to jest jakieś preludium, jakiś wstęp. Jak ktoś woli, to zakochanie jest jeszcze na poziomie biologii, bo wtedy się mówi właśnie o motylkach, wtedy się mówi o tym, że jest to kwestia tych hormonów i tak dalej. Jest Pan Bóg jakoś tak świat urządził, że osoby się sobą fascynują najpierw, a potem to idzie w postawę miłości, bo po chrześcijańsku miłość to raczej już jest decyzja, postawa, to raczej już jest kwestia odniesień do tego drugiego. Natomiast euforia to euforia. To jest lep na muchy na początku, żeby się ludzie zaczęli kochać.
Tak naprawdę. Skąd moje pytanie to o miłości, to tak wręcz obcesowo, czy można kochać kogoś, kogo się nie zna. Rozpoczynamy, proszę państwa, cykl naszych wielkopostnych rozmów, bo tematem przewodnim Wielkiego Postu na antenie Katolickiego Radia Podlasie są słowa: zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. I żeby tą miłość zobaczyć, trzeba tę osobę poznać. I porozmawiamy sobie dzisiaj o Panu Bogu właśnie z moim gościem, a jest nim ksiądz Wojciech Hackiewicz. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I proszę księdza, kolejne pytanie, które się gdzieś rodzi z tej miłości, to czy my jesteśmy w stanie poznać Boga na tyle, żeby Go pokochać?
Jesteśmy. Dzięki Panu Bogu jesteśmy. Dzięki Niemu, że na nas pierwszy wychodzi, to jesteśmy. Oczywiście my Boga poznajemy zupełnie inaczej, niż poznajemy siebie. To znaczy, jeżeli chodzi o ludzi, bo my jesteśmy takie byty, co mają i oczy, i uszy, i my mamy w sobie potrzebę poznawania także przez zmysły. I to chyba jest nasz największy...
Trochę problem.
Trochę problem, może nie największy, ale to jest trochę problem. Z jednej strony jest to fajne, że Pan Bóg dał nam zmysły i chleb z masłem nam smakuje i pocałunek człowiekowi smakuje. To jest takie piękne z jednej strony, chociaż z drugiej strony, obiektywnie patrząc, to jest po prostu nasze, bo ktoś, kto by nie miał zmysłów, pewnie by odbierał świat inaczej, tak. A my mamy te naszych pięć zmysłów i tak sobie to odbieramy. I tutaj w przypadku Pana Boga, poza jednym zmysłowym odbiorem Boga danym nam katolikom, to właściwie żadnego innego tacy przeciętni ludzie nie mamy, a chcielibyśmy.
O, bardzo proszę księdza, bo to łatwo jest. Widzę kubek, dotykam go, wiem, jaki ma kształt, a tymczasem, jeśli chodzi o Pana Boga, to raczej musimy bazować albo na naszych doświadczeniach, albo na naszych wyobrażeniach. I one są różne, bo czasami dzieje się w życiu człowieka tak, że dotyka go szereg różnych doświadczeń, czy jest wychowywany tak, a nie inaczej, gdzie ten obraz Boga jest przekrzywiany, wręcz fałszywy. Jak sobie wtedy radzić? Jak demaskować te fałszywe Boże oblicza, żeby poznać prawdę o Bogu, która pozwoli nam tego Boga z całego serca pokochać? Bo będziemy wiedzieli, jaki jest, będziemy wiedzieli, kim jest.
No to jest bardzo złożona sprawa i to jest w ogóle chyba problem dla filozofów, którzy by mogli nam tutaj pomóc trochę te kwestie pousystematyzowywać, poukładać. Jedno jest pewne. Poznajemy zawsze przez nasz filtr ludzki. I my będziemy mieli zawsze wszystko w takim wydaniu, jakim człowiek jest w stanie sobie wyobrazić i przyjąć. Popatrzcie nawet to, że my nie możemy wyobrazić świata bezczasowego czy ponadczasowego, bo u nas wszystko ma jakiś początek, coś, co się teraz dzieje i coś, co potem będzie. I już pierwsza bariera w poznaniu Boga, wyobrażenie sobie, że Bóg jest wolny od takiego uwikłania w czas linearny na przykład. To jest kwestia dla kosmologów, dla filozofów, dla fizyków, ale rzeczywiście tak z Bogiem jest. My Go będziemy zawsze już odbierać w ten sposób i będziemy sobie siedzieć i wyobrażać, jak to jest możliwe, że On zawsze żył i żył i żył i to właśnie to żył, to jest nasze pojmowanie czasu. Nie możemy sobie wyobrazić, że na przykład jest wieczne teraz, bo mamy takie po prostu siatki w głowie myślowe. I jest takich rzeczy o wiele więcej. Na płaszczyźnie psychologii człowiek projektuje na Boga swoje własne przeżycia, kompleksy. Właściwie my urabiamy Boga na swoją modłę.
Wystarczy samo dzieciństwo, kiedy się przekłada obraz swoich rodziców, ojca, matki na obraz Boga. I wtedy też mogą się dziać różne rzeczy, bo wiadomo, że różne rzeczy w dzieciństwie się przeżywa.
Tak, my dostajemy właściwie sposób postrzegania świata w pakiecie, w jakimś kodzie kulturowym. Rodzimy się w Europie, tu jest pewien styl postrzegania świata, pewien schemat. Lepiej lub gorzej przekazują nam go nasi rodzice i właściwie te pierwsze doświadczenia i postrzegania świata są od nich. Potem składa się także na to na pewno proces edukacji, na pewno jakieś przeżycia, bo człowiek jest całością. I psychologiczne przeżycia rzutują na to, jak patrzy na drugiego człowieka, na swoje życie, a także na, po ludzku mówiąc, coś tak abstrakcyjnego dla człowieka jak Pan Bóg. Bo to w pewnym sensie po ludzku to jest gdzieś niewyobrażalne, czyli abstrakcyjne, bo inne niż my. I chcąc, nie chcąc, zawsze będziemy też projektować go po swojemu, zgodnie z naszym doświadczeniem, z tym kodem, który mamy i którego używamy do patrzenia na świat, na swoje życie.
A ksiądz jako kapłan, kiedy spotyka się z ludźmi, rozmawia na takie Boże sprawy, na temat Boga, z jakim najczęściej fałszywym obrazem Boga w rozumieniu innych ludzi się spotyka?
Tak, ja bym to nazywał raczej właśnie, że to są pewne obrazy, to też można użyć takiego słowa, ale są to takie pewne, ja bym to nazwał po ludzku, nieporozumienia na temat Boga, pewne fałszywe opinie, które o nim krążą. Znaczy pierwsze, co się spotykam, to to, że dzisiejszy człowiek jakby nie zadaje sobie takich pytań. To jest pierwsze moje doświadczenie.
Czyli po prostu nie pyta, jaki naprawdę jest Bóg? Tylko żyje w schematach swoich?
Tak, żyje w schematach, żyje, nie szuka prawdy. To my jesteśmy epoką, która zmęczyła się szukaniem prawdy. My generalnie opieramy się na opiniach. Prawda nam nie jest już potrzebna. Nas już wystarczająco zadowalają opinie. Jeżeli jakaś jest opinia o drugim człowieku, to ja nie szukam prawdy, czy to rzeczywiście tak jest. Media coś napiszą, obsmarują kogoś, nie? I my już zaraz mamy opinię. I właściwie potem jest kilka słów sprostowania, bądź nie, które nikogo już nie interesują, bo w świat poszła opinia. Taka pierwsza myśl, która mi teraz przychodzi, to te dzieciaki, bo to jeszcze dzieci, to małżeństwo, które miało to nieszczęście z tym maleńkim dzieckiem, że oni czują się zaszczuci. Nikt nie czeka na rozwiązanie, właściwie nawet na koniec procesu. Nikt nie czeka nawet tak na obiektywną prawdę. Wszyscy już mają opinię. Już na cmentarzu posypały się pod adresem tego biednego, nieszczęśliwego ojca wyzwiska. On tak przynajmniej twierdzi, co jest bardzo prawdopodobne. Czyli my opieramy się na opiniach, a opinie wyrabiamy sobie albo z własnych doświadczeń. I to są sytuacje, które by można nazwać doświadczeniem właśnie. Coś przeżyjemy i potem już mamy swoją opinię na ten temat albo z tego, co ktoś nam wcześniej zaaplikuje. I mamy albo w tym sensie negatywnym mamy opinię, albo z uprzedzenia, ktoś uprzedził, zanim to poznaliśmy, to już mamy złą opinię, albo ze zrażenia się, bo ktoś nas raził jakimś złym przykładem, jakimś złym zachowaniem i potem też mamy złą opinię. I te fałszywe opinie na temat Boga, myślę, że się biorą z tego samego schematu. Albo jesteśmy uprzedzeni, a to się bierze prawdopodobnie z uprzedzenia, czyli z wychowania domowego. To jest to uprzednio, ktoś nas źle ustawił do Pana Boga. bo źle nas ustawił w ogóle do świata, do życia, do człowieka. Tutaj mamy ten wspomniany przez panią problem na przykład dzieciństwa, gdy ktoś jest w jakimś sensie, ma jakieś takie traumatyczne przeżycia, chociaż ja tych rozważań to tak nie lubię, bo to ten freudyzm się wszędzie tak wciska, że my właściwie wszystko sprowadzamy do tych przeżyć dzieciństwa i tak dalej, ale pewnie coś w tym jest też. Jak ktoś ma chory dom, dysfunkcyjną rodzinę i tam nie ma normalnego przytulenia w dzieciństwie, tylko tam jest tylko awantura, pijaństwo, to on z siłą rzeczy nie będzie wierzył w to, że ktoś może być normalnie kochać.
A co powiedzieć o Panu Bogu?
Tak, a co mówić o Panu Bogu?
Który
tak.
powinien przyjść z pomocą, on to jest kolejny
wątek. Dokładnie tak, on przyjdzie do kościoła, będzie słuchał kazania i powie, co ty tam, prawda, wiesz. Gadasz? Co ty tam wiesz o życiu? Masz ciepłe plebanie, jesteś nakarmiony, idź zobacz, jak u nas tu, czy tam, co się dzieje, jak się ludzie traktują. I tam Bóg jest taki, to Pan Bóg stworzył taki świat. Czyli właściwie niektórzy mogą być uprzedzeni. Wcześniej, zanim zdążą go poznać, już go odrzucają.
Czyli nasz problem ludzi XXI wieku polega na tym, że przestaliśmy być poszukującymi?
Wydaje mi się, że tak.
A stajemy się takimi, którzy mają prawdę podaną na tacy i po prostu bezkrytycznie ją przyjmują?
To znaczy podane opinie na tacy. O, ja bym tak powiedział, opinie, bo one nie zawsze pokrywają się z prawdą. To jest opinia. Dzisiaj nikogo nie interesuje, czy to jest prawda, czy nie. Dzisiaj każdy twierdzi, że można mieć własne zdanie. Nie liczy się prawda, tylko zdanie. Tak mi się wydaje. I ja zauważam, że też w tak subtelnej kwestii, jaką jest także układanie relacji z Bogiem, czyli tak zwana nasza wiara, czy jakby ktoś powiedział bardziej tak neutralnie, religijność, ona też często dzisiaj się sprowadza do subiektywnych przeżyć.
Jest własne zdanie.
Jest na tym budowana, tak. Jest na tym budowana. To się nawet pojawiło w Kościele, gdzie bardzo często odwołujemy się do tak zwanego świadectwa. Ono jest potrzebne, bo chrześcijaństwo ze świadectwa wyrosło, ale świadectwo często jest mylone także z moim przeczuciem, odczuciem. I na tym się bazuje, a coraz rzadziej sięgamy do prawdy, czyli na przykład do objawienia Bożego, do nauki Kościoła, do tego głosu, który od wieków był takim fundamentem. I jeżeli ktoś chce poznać Boga, to niestety musi się wysilić i musi poznać naukę Kościoła. A nauka Kościoła to jest tak naprawdę nauka Jezusa, a nauka Jezusa to jest objawienie się Boga, samo objawienie się Boga, bo ten problem mieli apostołowie, tam padło to słynne kiedyś pytanie, pokaż nam Ojca, chcemy Go zobaczyć, chcemy Go doświadczyć. A Jezus odpowiada, przecież macie. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Czyli poznać Jezusa, to tak naprawdę, to jest prawda o Bogu. Jezus Chrystus objawiony w Kościele, głoszony przez Kościół, zinterpretowany także przez Kościół, przez tę wspólnotę, która była miejscem Jego objawienia się. To była decyzja Boga, że właśnie tak to wszystko urządził, ale w Kościele katolickim mamy dostęp do prawdy, do prawdziwego obrazu Boga w obiektywnej nauce Kościoła. Resztę to są wszystko nasze opinie, nasze przeżycia i nasze mniemania.
To porozmawiamy teraz o tych mniemaniach, przeżyciach i opiniach, którymi posługujemy się na co dzień i przez które próbujemy budować jakieś na tej bazie również fałszywe relacje z Panem Bogiem.
To są wszystko antropomorfizmy, to jest dorabianie za przeproszeniem maski, czy jak to się mówi, bez tego negatywnego sensu, gęby Panu Bogu. Czyli krótko mówiąc, my narzucamy własne kompleksy i własne nieudacznictwo próbujemy przykleić do Pana Boga, czyli nasze własne opinie. Jakie są? Przeróżne. Zwykle tak tradycyjnie dzieli się to na takie, czy wskazuje się takie dwa dalekie od siebie bieguny. Bóg, którego się boimy i Bóg, który nas fascynuje. To jest religioznawcy nazwali, że tak jest właśnie, to Eliade o tym pisał, taki wielki filozof religii, który mówił, że człowiek jest rozpięty między dwoma doświadczeniami, jeżeli chodzi o doświadczenie transcendencji, czy tego Boga, tego kogoś ponad nami. Mówi, że albo on nas przeraża i to jest mysterium tremendum, że albo się go boimy, albo się nim fascynujemy i to jest mysterium fascinosum. I jeżeli ktoś się zatrzyma na jednym biegunie, to zaczyna ustawiać sobie relacje z Panem Bogiem bardzo źle, lub na drugim biegunie też bardzo źle. Gdzieś tu po środku jest prawda, że Bóg rzeczywiście ma w sobie coś, co budzi respekt, dlatego my klękamy przed Nim. Szczególnie, gdy doświadczamy jakichś życiowych zawirowań, jakaś choroba, wali nam się wszystko, to doświadczamy, że jesteśmy jednak istotami naprawdę zależnymi, że nie jesteśmy wcale tacy mocni. I wtedy On, i wtedy budzi respekt. Wtedy ludzie ukuli taką teorię o karaniu Boga. I wtedy właśnie zaczęto tworzyć pierwszy fałszywy obraz, że Bóg jest Bogiem skoro groźnym, skoro dalekim, skoro potężnym, skoro innym, skoro od Niego wszystko zależy, to pewnie gdyby człowiekowi dać taką władzę, no to jaki byłby? Apodyktyczny, wykorzystywałby tę władzę, nadużywał, wredny byłby.
Po prostu wredny.
Niektórzy mają taki obraz Boga. Często do tego się przyczynia także świadectwo czy antyświadectwo Kościoła, bo jednak my jesteśmy tylko ludźmi i z Panem Bogiem, który jest w pewnym sensie, jak już powiedziałem, dla nas w takim pierwszym kontakcie abstrakcyjny, no to obrazem Boga jest najpierw, w takim cudzysłowie wielkim, choćby ksiądz, nasz proboszcz. To, co się nam najpierw kojarzy z Bogiem, to ta msza niedzielna i ten ksiądz, to się z tą tematyką. Więc jeżeli tutaj na przykład nasze świadectwo kapłańskie, na przykład moje, nie dorasta, ja się okazuję człowiekiem o nieopanowanym charakterze, mam swoje wady, wpadki, potrafię być wredny, to ktoś może mieć także jakby to swoje fałszywy obraz Boga jeszcze tym potwierdzić. Ale to ciągle będzie obraz, będzie dorabianie gęby Panu Bogu. Tak, ciągle będzie dorabianie.
Panu Bogu i Kościołowi.
I Kościołowi jako tej wspólnocie bosko-ludzkiej, tej tajemniczej tajemnicy, tym cudzie, jaki Pan Bóg zostawił. I podobnie jest pewnie po drugiej stronie. Ktoś ma jakieś doświadczenia, na przykład wyniesiony z domu, ciepły dom, bliski dom, dom, którym się czuło bezpiecznie. I miał też szczęśliwe doświadczenia, na przykład miał takie szczęście, że miał parafię z uśmiechniętymi księżmi, zakonnicami. No już tak trochę koloryzuję, przesadzam, nie? Ale udało się na przykład trafić na kogoś, kto miał wyjątkowo osobowościowe walory takie, które ludzi zjednują ku sobie. To myślę, że ktoś, kto doświadczy takiej na przykład wspólnoty kościelnej, to będzie zaraz i o Panu Bogu myślał cieplej, będzie to kojarzył w takich barwniejszych, w barwniejszym wydaniu, cieplejszym, sympatyczniejszym.
Są jeszcze dwa bieguny, bo ksiądz to wspomniał o takich dobry i cudowny i piękny i raczej taki srogi.
Fascynujący i przerażający i trochę budzący respekt.
Są jeszcze dwa bieguny, które bardzo często się spotyka w takich ludzkich dramatach na przykład, albo sytuacjach, które spotykają nas każdego dnia. Z jednej strony jest to Bóg tak zwany stoliczku na krysie, czyli cokolwiek cię poproszę, to ty mi dasz. Powinieneś mi dać, bo przecież zależy ci na moim dobru i powinieneś spełniać moje zachcianki takie i owakie. A na drugim stronie owego bieguna stoi Bóg, który owszem, coś tam może stworzył kiedyś z czegoś czy z niczegoś, ale to sobie tak żyje i on się mną w ogóle nie interesuje i jestem marionetką w jego ręku. Muszę spełniać to, co on tam sobie wobec mnie założył. Muszę wypełniać te siakie, owakie przykazania i jeszcze stosować się do rozmaitych norm, bo jak nie, no to będzie heca.
To jest tak w relacjach międzyosobowych, że my tą linę przeciągamy, albo ja się dam ujarzmić, ale to jest ludzki nasz egoizm, albo ja się dam ujarzmić, albo ujarzmiam drugiego i to jest ten sam schemat przenosimy do Boga, albo ja go wykorzystam i on będzie mi potrzebny, mój będzie mi wtedy, będzie wtedy takie przedmiotowe traktowanie Pana Boga, albo w drugą stronę ja się dam uprzedmiotowić i zapomnę o swojej wolności, o tym, że Bóg mi w ogóle ją dał, że ja przecież podejmuję decyzję i mam prawo i staję się jakimś fanatycznym sekciarzem, jakimś człowiekiem, nawet i zniewolonym religią. Coś takiego też może być, który przestaje myśleć, przestaje podejmować decyzje, czeka, że mu poradzą i w konfesjonale, i wszędzie, że dadzą mu gotowe rozwiązania.
Takie duchowe ubezwłasnowolnienie.
Tak, denerwuje się, jak Kościół na przykład ma jeszcze niesprecyzowane zdanie na jakiś temat, albo na przykład w nauczaniu w jakichś tam kwestiach niezasadniczych, doktrynalnych na przykład są różne stanowiska, teologiczne czy inne, to się denerwuje, że tu nie ma jednoznaczności, bo on chciałby mieć gotowe rozwiązanie, jeszcze najlepiej mu powiedzieć, jak ma żyć i tak dalej, prawda? Wbrew pozorom one się biorą z tych dwóch doświadczeń, które najpierw powiedziałem, bo jak człowiek odkryje, że jest słaby i Bóg jest Panem tej rzeczywistości, że ma nad sobą instancję, to chcąc, nie chcąc, gdy grunt traci pod nogami, to będzie uciekał do tej instancji. I często się mówi takie polskie przysłowie, krytykując, jakby piętnując taką postawę wykorzystywania Boga albo przypominania sobie o Nim, kiedy nam jest źle, czy potrzebujemy Go, że jak trwoga, to do Boga. Pewnie coś w tym jest, ale ja bym był też taki ostrożny w tym, bo będziemy mieli w tych czasach już postawy takie, że będzie trwoga i wcale nie będą szli do Boga. Będą szli do narkotyków.
To już,
będą
się szli,
już się dzieje. Będą szukać pieniądza, będą szukać władzy, będą wyżywać się na drugim. Czyli ja bym tej postawy, jak trwoga do Boga, do końca nie potępiał, bo właśnie jest to wyznanie także, że wierzę Bogu i jest On moim, jest moją ucieczką. I myślę, że my to rozumiemy, tylko w tym przysłowiu piętnujemy takie cwaniactwo ludzkie, że i taki cynizm, że jak człowiekowi jest źle, to tylko wtedy o Bogu pamięta. To ja sobie zdaję sprawę, że w tym to jest. Ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że jak trwoga, to uciekanie do Boga jest też piękne. Jest też wartościowe, no bo do kogo uciekać? On jest moją ucieczką i twierdzą, mówią psalmy. Więc gdy trwoga, to mówię, lepiej, to pięknie, że uciekamy do Boga,
a nie gdzieś indziej,
tak.
To jest też takie, no, w tym wszystkim nadziejowe bardzo, bo to może prowokować też do spotkania człowieka z Bogiem, nawet w takiej sytuacji, kiedy określamy kogoś, poleciał, bo ma problem.
Tak,
nie?
To są najczęściej, uczy Kościół, miejsca, kiedy Bóg się objawia ludziom. Kiedy to jest ten kairos taki Boży, czyli ten moment, kiedy Pan Bóg ma okazję tego człowieka, mu się objawić, pokazać i nagle wejść z nim w bliskość. I to najczęściej właśnie w tych... Okazuje się, że w takich tych sytuacjach euforii, kiedy się nam powodzi, to nie jesteśmy aż tak otwarci.
No powodzi nam się po prostu. Wydaje się, że wszystko jest w porządku.
Że mamy pod kontrolą.
Brakuje, prawda?
Że pod kontrolą. Że właściwie my kierujemy swoim życiem.
Dopiero jak się grunt gdzieś tam pod nogami traci, to dopiero zaczyna się szukać mocnych punktów oparcia. Gdzie mogę pójść? Kto mi pomoże? Nagle się okazuje, że ktoś z pieniędzmi tych pieniędzy mi nie da. Nagle się okazuje, że ktoś, kto miał znajomości, nie pomoże mi. Nie? I zostaje co? Sama.
I jestem pod ścianą. Nie ma ludzi. Nie ma środków. Nie ma zdrowia.
Przyjaciele się rozpieszli.
Tak, rozpieszli się, zostaje sam w swoim mieszkaniu i w pewnym momencie zginają się kolana i mówię, jeżeli jesteś, to przyjdź i mi pomóż. I to jest wtedy ten moment, kiedy człowiek nagle gdzieś tam trochę uchyla.
Otwiera się i
te drzwi życia.
I to też często się dzieje tak, że otwiera się nie na to swoje rozwiązanie, które ma, tylko na to rozwiązanie w takiej beznadziei.
Tak,
już ty zrób to, co masz zrobić.
Bo właśnie to na tym polega, że on już własnego rozwiązania nie ma.
Nie ma pomysłu nie ma. Nawet na to,
i
jak można to
zrobić. I tylko usiądzie i płacze i mówi, Boże, pomóż. I nagle rozwiązanie przychodzi. Bo ktoś gdzieś tam zadzwoni, bo okazuje się, że jednak gdzieś tam jeden przyjaciel był. Gdzieś się okazało, że jednak można i pieniądze znaleźć i tak dalej, bo to są różne sytuacje,
tak.
Nie? Mhm. I wtedy się oczy otwierają, jeżeli ktoś jest uczciwy wewnętrznie, to mówi... To dzięki niemu. Czyli taka, nawet ten fałszywy obraz Boga, ale jednak jakiś obraz i jakieś odniesienie może być okazją do poznania Boga naprawdę.
Może się zmienić to wszystko.
Może się to naprawdę zmienić.
No to bardzo nadziejowo brzmi, proszę księdza, bo jeżeli nosimy w sobie takie schematyczne obrazy Boga, wyuczone gdzieś, czy tak jak ksiądz mówił wcześniej, gdzieś tam, czy przekazane, czy sami sobie to rzutujemy na podstawie jakiejś opinii, to jak demaskować to? To wszystko. Kiedy takim schemacikiem się żyje i w opiniach takich, a nie innych.
No, czyli... jeżeli ktoś ma jeszcze łaskę chodzenia do kościoła, bycia we wspólnocie, nawet jeżeli jest tak jego relacja z Panem Bogiem taka zafałszowana, bo przecież tak może być, nawet pewnie często tak bywa, że jestem we wspólnocie kościoła, ale właściwie nie znam Boga mojego kościoła. Nie znam Boga Jezusa. Mam jakieś własne opinie i doświadczenia. To jest łaska, że może by w pewnym momencie coś do niego dotrzeć, chociażby zgłoszonego Słowa Bożego. Bo trafią się rekolekcje czy jedno kazanie, które akurat Pan Bóg się nim posłoży i tego człowieka otworzy. Gorzej jest, jak ktoś już nie ma łaski bycia we wspólnocie już sobie dryfuje własną łódką w życiu. Tego nie słyszy, bo gdzie usłyszy? Słyszy radio katolickie, to przestawia stację na inną, bo nie chce tego słuchać, bo go to albo nudzi, albo denerwuje, albo po prostu brzydzi, bo i tak może być nawet, nie? To co wtedy robić? No wtedy robić, wtedy po prostu czekać na interwencję Bożą. Aż się te płyty tektoniczne w życiu poruszą, aż mu się grunt pod nogami przesunie i wtedy może być ta łaska otwarcia się i naprostowania sobie obrazu i relacji do Pana Boga, ale też podejrzewam, że nie w każdym przypadku to jest.
A jak to jest, krążąc wokół tego hasła, które wybraliśmy sobie w tym roku jako rozgłośnia, takiego hasła, które ma nam przybliżyć pewną prawdę, zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, to myśląc o Bogu i myśląc o miłości, to jak to połączyć? Co to znaczy, że Bóg jest miłością? Co to znaczy, że On nas kocha? I jak przy tym demaskować te fałszywe obrazy, że skoro mnie kocha, to powinien mi wszystko dawać. Skoro mnie kocha, to powinien spełniać moją zachciankę. Skoro mnie kocha, to powinien tak ustawić moje życie, żeby mi się dobrze wiodło.
No mówię, to jest indywidualna kwestia. Nie każdy sobie daje prostować obrazy. Nie każdy tego chce. Ale jeżeli masz dobrą wolę i chcesz naprawdę poznać Boga, czyli chcesz poznać także siebie i świat otaczający, bo odpowiedź o Bogu jest także odpowiedzią o mnie, to są naczynia połączone w pewnym sensie, i no to masz to w Kościele. Możesz być prowadzony ku dojrzałości. Bo właściwie poznawanie prawdy o Bogu i o sobie to jest dojrzewanie człowieka. Bo kimże jest człowiek, który na przykład w pewnym sensie już zaczyna rozumieć, że miłość to niekoniecznie jest dostarczanie wszystkiego, co mnie się zechce. Weźmy na to takie wychowanie dzieci. I wdrażanie po chrześcijańsku do miłości. I każdy sensowny rodzic rozumie, że miłość właściwie sprowadza się do ofiary. Że kiedy dwoje ludzi będzie kiedyś tworzyć rodzinę, to będą się kochać wtedy, kiedy będą jedno i drugie gotowe na ofiarę z siebie. Będą sobie przebaczać, będą się dzielić pieniędzmi, będą sobie gotować obiad, potem za ten obiad dziękować. Właściwie szczęście ludzkie sprowadza się do umiejętności ofiarowywania siebie. Nie do żadnych kompromisów, tylko do ofiarowania się. To jest dogmat chrześcijański, to jest Ewangelia, czyli dobra nowina, którą Jezus Chrystus przyniósł na świat. To jest właściwie kod tego świata. I gdyby się przyjrzeć, to wszystko jest z miłości i daje odpowiedź na to, że Bóg jest miłością. Niech Pani zerknie nawet na nasze życie, nawet na tę planetę, nawet na ten kosmos, że już tak górnolotnie sobie podumamy, a człowiekowi współczesnemu akurat takie refleksje są potrzebne, bo nigdy nie ma na nie czasu, ani nieraz już nawet i umiejętności, żeby tak myśleć i tak patrzeć, że ja sobie nieraz stawiam takie proste pytanie. A po co ten świat właściwie jest? Po co to się wszystko kręci? I nie zadawala mnie odpowiedź materialistów, że bez sensu, że jest to sprzeczne, że to do niczego nie jest potrzebne. Ja takiej odpowiedzi nie chcę, bo mój rozum się domaga konkretnej odpowiedzi, a nie oszustwa intelektualnego. Więc ja czekam na konkretną odpowiedź. I ta konkretna odpowiedź jest tylko jedna. Że komuś to musiało sprawić radość. Że ktoś chciał, żeby to istniało. No bo moje życie niczego właściwie Bogu nie daje, tak patrząc, ani temu wszechświatu. No może to, że kiedyś się rozłożę, moje ciało tam użyźni trochę ziemi, gdzieś tam pójdzie w obiegu zamknięty w te minerały i tak dalej. Gdyby tak myśleć, po co jest moje życie komu potrzebne? Rodzice mówią, no żeby dzieciom wychować, jesteśmy im potrzebni, ale to się też przewartościuje. Ta koncepcja też padnie w gruzy, kiedy się zestarzeją i zobaczą, że dzieci mają swoje życie i nagle się rodzą frustracje, że wcale tacy nie jesteśmy im potrzebni, bo byliśmy potrzebni, jak było potrzeba, a teraz już nie. I człowiek w końcu dojdzie do wniosku, że wszystko w życiu to jest tak naprawdę, bo ktoś... Jedna jest tylko odpowiedź, bo ktoś chciał się z nami tym podzielić. Dał nam to za darmo, z łaski. Czyli jeżeli jest Bóg, no to On musi być miłością, bo wszystko właściwie tu jest darmowe, zasponsorowane. I potem jest tak samo we wszystkim. Nawet życie wieczne też jest łaskawe, darmowe, też darowane. Nawet i te 5 minut życia. My potem mamy taką trochę roszczeniową postawę, bo jak... Człowiek to taki przewrotny jest trochę. Jak mu dali, to zaraz chce więcej. I my na przykład mówimy, gdy młody człowiek umiera, to się buntujemy i mówimy, taki młody powinien jeszcze żyć. Ale prawda jest taka, że nigdzie nie ma napisane, nawet takiej książki nie ma, ani w żadnych jaskiniach nie znaleziono takich transkrypcji, żeby tam była wypisana instrukcja świata i powiedziane, że trzeba dożyć 60. Bo nawet 5 minut życia dziecka to jest łaska. Nawet jeżeli on to 5 minut żyło, to 5 minut życia to już jest coś darmowego, zupełnie niezasłużonego. Myśmy sobie wcale tego ani nie zarobili. Ani nie ma żadnych racji, żebyśmy to dostawali. Wszystko więc, chcąc, nie chcąc, dla uczciwego człowieka mówi, wszystko jest łaską, czyli wszystko jest z miłości. Czyli Bóg musi być miłością. Bo się daruje, widocznie daje mu szczęście to, kiedy widzi, że się drugi cieszy. I my to odczuwamy trochę gdzieś podskórnie, bo my też mamy takie momenty, bo jesteśmy najszczęśliwsi wtedy i chyba mamy to po nim. I człowiek wtedy jest spełniony najbardziej, kiedy co? Kiedy widzi radość drugiego. Taki prezent, kiedy się nam uda zrobić niespodziankę, zaskoczyć kogoś, kiedy człowiek wie wtedy, że to jest darmowe. Kiedy coś bezinteresownie zrobimy, to czujemy się tacy, jakbyśmy rośli. A jednocześnie boimy się, żeby to nie zostało wykorzystane, ale czujemy, że to coś wielkiego, kiedy bezinteresownie. To jest największe chwile szczęścia, kiedy kobiety rodzą, bezinteresownie dają ze swojego ciała nowe ciało, nowe życie. To są podobno najpiękniejsze momenty. I zresztą właśnie te momenty bezinteresowności i dawania z siebie na miarę Boga, czyli na miarę miłości, to też chyba są także i nie tylko najpiękniejsze w sensie przeżycia, ale także i zjawiskowo. Zjawiskowo, bo kiedy się z takiego kokonu wykluwa motyl, kiedy nowy człowiek, kiedy kobieta jest w ciąży, to jest wtedy najpiękniejsza. Te hormony jej były najzdrowsza, najpiękniejsza, w ogóle uroda się poprawia podobnoż. Czyli to tak w przyrodzie widać te ślady, że to jest z miłości wszystko i że kodem świata jest miłość.
Jeżeli tak jest, to czy mamy szansę, żeby nie nosić w sobie tych fałszywych obrazów Boga, żeby ich nie tworzyć?
No, oczywiście, że tak. No, my nie tylko mamy szansę, my mamy obowiązek szukania prawdy. Jedyne, co możemy się Bogu wywdzięczyć za to, że dostaliśmy za darmo i tę planetę, że tlen jest produkowany bez naszego udziału, że woda jest dostarczana, chociaż trujemy i ją wylewamy i nie dokręcamy kranów, to jednak ciągle jej nie brakuje, to jedyna rzecz na tę darmowość to jest tylko nasza uczciwość, prawda? Bóg mówi, przynajmniej mnie poznaj. Czyli Bóg chce relacji, a relacja polega na odkrywaniu, poznawaniu drugiego. To dajmy mu szansę, bądźmy w tym względzie uczciwi. I to domaga się każdy z nas tego samego. Kiedy ja wchodzę w relację z kimś, czyli buduję to takie słowo relacja, no ale kiedy człowiek zwykła przyjaźń ludzka, no to ona musi się opierać na prawdzie. Niech pani zauważy, że co najbardziej przyjaźnie, miłości psuje kłamstwo. Gdy wyjdzie zdrada, oszukiwał, nie mówił prawdy. Czyli my bronimy się, my chcemy, my nosimy w sobie zew, żądanie do tego, żeby ktoś nas naprawdę poznał, naprawdę tacy, jacy jesteśmy. Podobnie Bogu to przysługuje. I cały kult, i to, że zginamy przed Nim kolana, i że chodzimy w niedzielę do kościoła, oddając Mu cześć, i uważamy to za nasz obowiązek, i to jest obowiązek, to nie tylko łaska, ale i obowiązek, to właśnie dlatego, że mamy wszystko za darmo i On ma prawo, Pan Bóg, do tego, a my obowiązek, żeby Boga poznawać. Prawdę o Nim, po to są te spotkania, między innymi Eucharystia, głoszenie Słowa Bożego, gdzie Bóg się przed nami odsłania. I nagle się okazuje, że przyjdziesz do kościoła i do tej pory uważałeś, że Bóg cię krzywdzi, że ci zabrał, dał ci dziecko niepełnosprawne, albo że ci zabrał kogoś bliskiego w jakimś tam na etapie życia, że uważałeś, że Bóg jest podły, że w takim razie nie jest miłością, że to wszystko jest kłamstwo. I nagle się okazuje, że będąc we wspólnocie kościoła, dając się formować przez Słowo Boże, czyli odkrywając prawdę o Bogu, po kilku latach zrozumiesz, że było ci to potrzebne. Że przez dziecko niepełnosprawne w rodzinie tak się nauczyliście kochać, że nie jedno inne małżeństwo tego nie potrafi. Że utrata tej osoby ciebie odmieniła. Dokonała jakiegoś totalnego przełomu. Że się stałeś samodzielny. Że się stałeś kochający dziecko. A do tej pory na przykład taki mąż, który zostaje jako wdowiec, mógł nawet o tym dziecku nie myśleć, nie dawać tyle z siebie jako ojciec, i dla własnego rozwoju. Znaczy, tu nie ma prostych odpowiedzi, chcę też to powiedzieć, bo to łatwo przed mikrofonem i takie rady dawać.
Nie, nie, to wszystko jest kwestią doświadczenia.
Doświadczenia, tak, o to chodzi. Tylko mówię, że jest taka szansa. Właśnie w wierze, w stanięciu przed Panem Bogiem, czyli w byciu, czy to słowo ładne, czy nieładne, ale w byciu religijnym.
To jest zmaganie, to jest coś, co człowiek po prostu musi przejść w życiu, bo zmaga się z różnymi rzeczami, nie tylko z prawdą o Panu Bogu, z wiedzą o Panu Bogu, z religijnością i z tym światem, tylko po prostu z życiem się codziennie zmaga, musi dokonywać jakichś wyborów. A naszym zadaniem jest chyba powiedzieć o tym, żeby jednak ten wysiłek podejmować i żeby iść za prawdą i tą prawdę poznawać, a nie opierać się, tak jak ksiądz wcześniej mówił, na prostych opiniach, które coś nam zasugerują i jakiś fałszywy obraz świata, Boga, człowieka nam budują.
Uważam, że jest to pierwszy obowiązek człowieka, od którego się zwolnić nie możemy. Bo przyjęcie tego życia, oddychanie na tym świecie, korzystanie z dóbr, które zostały nam za darmo dane, zupełnie z łaski, zobowiązują człowieka właśnie do tego. My po to jesteśmy, żeby poznawać Boga, żeby potem móc Go poznawać przez całe życie, poproszę i wieczność. Bo proszę zauważyć, że w sensie biblijnym poznanie, to słowo klucz, ono ma szersze znaczenie niż tak, jak używamy go w języku polskim, w sensie epistemologicznym, czyli przyjmowania wiedzy, poszukiwania wiedzy. Poznawać biblijnie to wchodzić w bliskość. Nawet to słowo może być rozumiane i użyte chociażby do związku kobiety i mężczyzny, kiedy współżyją i siebie poznają. To jest coś więcej niż to słowo znaczy poznanie, czyli poznawać Boga to od razu wchodzić z Nim w bliskość życiową, w przyjaźń, czy jakby to zwał. Zawsze brakuje słów na te rzeczy.
A my, proszę Państwa, będziemy od tego, żeby przez wszystkie środy Wielkiego Postu o budowaniu prawdziwej relacji z Bogiem, o budowaniu przyjaźni i o tym, żeby rozpoznawać Boga w prawdzie takim, jakim jest. Po prostu będziemy rozmawiać.
Ja tu może tylko dodam jeszcze jedno zdanie, że tak jak powiedziałem na początku, że te nasze odniesienie się do Boga rozpina się między dwoma takimi biegunami, że z jednej strony poznanie prawdy o Bogu to jest nasz obowiązek ze względu na to, że On jest naszym Panem i wszystko od Niego zależy i właściwie wszystko mamy od Niego za darmo. To jest to misterium tremendum, ale także warto Boga poznawać, bo On jest fascynujący i to jest to misterium fascinosum, czyli odkrywanie prawdy o Bogu pomaga potem zrozumieć człowiekowi samego siebie. Dlatego Jan Paweł II kiedyś powiedział, że człowieka bez Chrystusa się nie da zrozumieć, bo w Chrystusie jest prawda o Bogu, a prawda o Bogu pokazuje, kim właściwie człowiek jest. Dzisiaj to jest nam niezwykle potrzebne, ponieważ nikt już nie potrafi powiedzieć, jaki powinien być człowiek. Co filozofia, co partia, co pomysł, to inna wizja człowieka, inna antropologia. A przecież skoro są jakieś niezbywalne, stałe prawa dotyczące minerałów, to dlaczego nie miałyby być prawa stałego i prawdy o człowieku?
Tylko trzeba trudu, żeby chcieć to poznać. Dziękuję za obecność i za rozmowę o trudnych rzeczach w sumie, bo o Bożej miłości, o tym, co w nas fałszywego, co sprawia, że ta relacja z Bogiem jest i luźna, i nie taka, jaka powinna być. No ale wszystko przed nami, proszę Państwa, zatem zapraszam w kolejną środę na nasze rozmowy. A dziś moim i Państwa gościem był ksiądz Wojciech Hackiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.